Dzisiejsze poselstwo skupiać się będzie na ziemi. Nie sądzę, że przesadzę, jeśli powiem, że o niczym innym nie mówi się tak wiele, jak o ziemi, zarówno w Biblii, jak i poza nią. Świat mówi o tej ziemi przez cały czas, ale nie znają jej znaczenia. I właśnie w tym poselstwie będziemy mówić o znaczeniu tej ziemi. W ostatnich latach święci nieraz prosili mnie, żebym był ich przewodnikiem, zabrał ich do tej ziemi. Można patrzeć na nią na różny sposób, z historycznego lub politycznego punktu widzenia, podobnie jak wielu Żydów. Może to być podejście religijne lub nawet pełne przesądów, jak w przypadku wielu chrześcijan i pielgrzymów. Lub może to być podejście krajoznawcze, geograficzne, zwiedzanie wielu miejsc, lub archeologiczne w przypadku niektórych turystów. Ja jednak dzisiaj chcę przyjrzeć się tej ziemi z biblijnego i duchowego punktu widzenia. Więc będę waszym przewodnikiem i przeprowadzę was przez ten konspekt. Kiedy przez niego przejdziemy, mam nadzieję, że zobaczycie ziemię tak, jak nigdy dotąd. Pozwólcie, że przeczytam wam jedno zdanie, które może was zaszokować. Ze studium życia listu do Kolosan, poselstwo szóste. Mówi ono, że oprócz pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, cały Stary Testament jest historią o ziemi Kanaan. Tematem Starego Testamentu jest dobra ziemia, ziemia płynąca mlekiem i miodem. Spójrzmy na to tak. Cały Stary Testament jest historią ziemi. Abraham otrzymał obietnicę ziemi. Prawo zostało nadane po to, aby pouczyć ludzi, jak powinni żyć na ziemi. Naród Izraela został wzbudzony po to, aby weszli do tej ziemi. Wejście w posiadanie ziemi stanowi część historii Izraela. To, jak lud Boży zachowywał się na tej ziemi, pozwalało im pozostawać na niej lub nie. Natomiast upadki królów sprawiały, że lud opuszczał tę ziemię i tracił ją. Natomiast odzyskanie Bożego ludu oznaczało odzyskanie ziemi i powrót do ziemi. Widzimy więc, że cały Stary Testament mówi o ziemi. Spójrzmy teraz na konspekt. Pierwszy punkt rzymski. Do wypełnienia Bożego zamysłu potrzebne są dwie rzeczy. Nasienie i ziemia. Zarówno nasienie, jak i ziemia przedstawiają w formie typu Chrystusa, który jest centrum i wszystkim w Bożej ekonomii. W Bożej obietnicy dla Abrahama widzimy dwie rzeczy, które są najważniejsze. Nasienie i ziemia. To są dwa główne składniki obietnicy danej Abrahamowi. Obietnica ta w końcu stała się błogosławieństwem Abrahama. Pozwólcie, że teraz zwrócę waszą uwagę na związek między nasieniem i ziemią. Po pierwsze, pozwólcie, że zwrócę uwagę na taką rzecz. Nasienie symbolizuje Chrystusa i ziemia symbolizuje Chrystusa. nasienie symbolizuje Chrystusa w nas, a ziemia pokazuje, że my jesteśmy w Chrystusie. Chrystus w nas jest ważny, ale w pewnym sensie nie jest aż tak ważny, jak to, że my jesteśmy w Chrystusie. Chrystus w nas ma być naszym życiem, a my w Chrystusie jesteśmy po to, abyśmy mogli chodzić w Nim, żeby Chrystus stał się naszym codziennym życiem. Chrystus staje się sferą, naszym codziennym życiem, które w efekcie doprowadzi do powstania życia Kościoła. Jako wierzący nie tylko przyjęliśmy Chrystusa do naszego wnętrza, żeby był nasieniem, ale też zostaliśmy powołani, aby chodzić w Nim, żeby Chrystus stał się naszą sferą. To jest centralne przesłanie listu do Kolosan. List do Kolosan mówi nam, że otrzymaliśmy przydzielony dział oraz że musimy chodzić w Nim i być zakorzenieni w Nim. Jednak wierzący w Kolosach zostali odciągnięci, wprowadzeni w błąd, zostali oszukani i rozproszeni przez wiele różnych rzeczy, innych niż Chrystus. Przez filozofię, tradycję, ascetyzm, praktyki judaizmu, przez oddawanie czci aniołom. Wszystko, co nie jest Chrystusem, będzie próbowało nas odciągnąć od tej ziemi. Pokazują to historię w Starym Testamencie, gdy dzieci Izraela szły za Panem, wtedy pozostawały w ziemi. Ale gdy ich coś rozproszyło, opuszczali tą ziemię. W liście do Kolosan czytamy, że musimy być ostrożni, aby nas nic nie odciągnęło, żebyśmy pozostawali w tej ziemi. Powiem jeszcze coś więcej o nasieniu i ziemi. Główną obietnicą daną Abrahamowi przez Boga nie było nasienie, lecz ziemia. Powtórzę. Główna obietnica, jaką Bóg dał Abrahamowi, nie dotyczyła nasienia, lecz ziemi. Nasienie było właścicielem ziemi, lecz głównym podmiotem, tematem była ziemia. Poświęcę trochę czasu, żeby wam dowieść, że tak jest. Odniosę się do pierwszych sześciu przemawiań Boga do Abrahama po kolei. Pierwsze przemawianie było w Ur Chaldejskim. Co powiedział wtedy Bóg Abrahamowi? Powiedział: wyjdź ze swej ziemi i wejdź do ziemi, którą ci wskażę. Nie było tam mowy o nasieniu i o nasieniu była mowa dopiero w trzecim przemawianiu, w Szechem. Pierwsze przemawianie pokazywało brzemię Boga, aby Abraham wszedł do ziemi. Drugie przemawianie było w Haran, w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Tam Bóg powiedział: idź, wyjdź z swojej ziemi i idź do ziemi, którą ci wskażę. Co jest tu tematem? Ziemia. Później jest mowa o czterech rzeczach. Uczynię z ciebie naród wielki, będę cię błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Te cztery rzeczy są dodane do pierwszej rzeczy, którą jest to, że wejdziesz do ziemi, którą ci wskażę. Pierwsze przemawianie dotyczy ziemi. Drugie przemawianie też dotyczy ziemi. W trzecim przemawianiu Abraham wszedł już do ziemi i zamieszkał w Szechem. W Szechem Bóg wypowiedział do niego jedno zdanie w 12:7. Powiedział, ziemię tę dam potomstwu twemu. Jest tu mowa o dwóch rzeczach, o nasieniu i ziemi. A co jest głównym tematem? Nasienie czy ziemia? Powiedziane jest, ziemię tę dam potomstwu twemu, czyli ziemię tę. Jednak właścicielem tej ziemi jest nasienie. W czwartym przemawianiu, które miało miejsce po upadku Abrahama, gdy był w Egipcie, a potem powrócił do ziemi, w rozdziale 13 Bóg pojawił się mu w Betel. I w Betel mamy to w drugim punkcie rzymskim, do którego niedługo przejdziemy. Bóg powiedział do niego słowa zawarte w czterech wersetach. Trzy z nich mówią o ziemi, a jeden werset o nasieniu. W tych trzech wersetach Bóg powiedział Abrahamowi po pierwsze, aby spojrzał na ziemię. Po drugie, aby przyjął tę ziemię, ponieważ powiedział, że dam ci ziemię. A po trzecie, aby chodził przez tą ziemię, przemierzał ją. Następnie mówi, dam tę ziemię tobie i twemu potomstwu. Następnie wyjaśnia w jednym wersecie, 16, czym jest to nasienie. Nasienie to będzie tak liczne jak proch ziemi. W pierwszym przemawianiu nie było mowy o nasieniu ani w drugim. W trzecim była jedna wzmianka o nasieniu. W czwartym przemawianiu jeden z wersetów mówi o nasieniu, a trzy o ziemi. Później w piątym przemawianiu, które widzimy w rozdziale 15, wersety od 1 do 6, jest mowa tylko o nasieniu. Jednak w pozostałej części tego całego rozdziału jest mowa o ziemi. I Abraham mógł wprawdzie uwierzyć w obietnicę nasienia, jednak nie był w stanie uwierzyć w obietnicę ziemi. Bóg musiał więc zawrzeć z nim przymierze, aby dopełnić to, w co Abraham nie mógł uwierzyć. Mamy bardzo dobre słowa w książce brata Nee pod tytułem Nowe Przymierze. Czytamy tam, że Bóg daje nam obietnicę, następnie daje nam więcej obietnic. Czasem jednak jesteśmy ograniczeni i jesteśmy zdolni przyjąć tylko jedną, a nie jesteśmy w stanie przyjąć dalszych obietnic. Dlatego używa ilustracji brat z Księgi Rodzaju z 15 rozdziału. Abraham mógł uwierzyć w mniejszą obietnicę nasienia, ale gdy pojawiła się obietnica ziemi, nie mógł w to uwierzyć. Ponieważ nie potrafił w to uwierzyć, Bóg musiał wzmocnić tę obietnicę przymierzem. Będziemy o tym mówić w ostatniej części tego poselstwa, gdzie jest mowa o związku między obietnicą i przymierzem. Myślę, że niektórzy z Was przeczytali już tę książkę. Widzimy tam, że brat Nee bardzo dobrze przedstawia różnicę między obietnicą a przymierzem. Jednak wrócę do tej sprawy. We wszystkich tych pierwszych sześciu przemawianiach Boga do Abrahama w większości była mowa o ziemi. Być może zgodzicie się ze mną, że ziemia jest centralną sprawą w obietnicy Bożej danej Abrahamowi. Pozwólcie mi użyć jeszcze jednej części słowa, aby potwierdzić to, co mówię. Będziemy o tym też czytać w konspekcie. W liście do Galacjan 3:14 Czytamy, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na wszystkie narody, my zaś, abyśmy otrzymali obietnicę Ducha. Czym jest obietnica Ducha? Myślałem kiedyś, że obietnica Ducha to Chrystus jako nasienie. Jeśli przeczytacie tę część słowa, obietnicą Ducha jest ziemia. Ziemia jest tą obietnicą. Bóg obiecał Abrahamowi nie tylko nasienie. Oczywiście w 4 rozdziale listu do Galacjan czytamy, że jesteśmy dziećmi obietnicy. Więc tak, w tym przypadku obietnica zdradza dzieci. Jednak sama obietnica była obietnicą ziemi. Powiecie, a skąd to wiesz? W wersecie 18, w 3 rozdziale listu Galacjan, czytamy, że dziedzictwo nie było nadane przez prawo, ale przyszło przez obietnicę. Czym jest to dziedzictwo? Dziedzictwem tym jest ziemia. Ziemia nie przychodzi przez prawo. Przychodzi ona przez obietnicę. Innymi słowy, obietnicą dla Abrahama była ziemia. Dobrze, mam nadzieję, że to będzie dla was pewną podstawą. I zarówno nasienie, jak i ziemia, jak już powiedziałem, są typem Chrystusa. To jest bardzo, bardzo wielka, wielka prawda. Jest to ogromna prawda. Wiecie, dzisiaj jest wiele książek o świętej ziemi, ale nie widziałem ani jednej książki, która opisuje świętą ziemię jako typ Chrystusa. Istnieją książki, które mówią o tym, że baranek jest typem Chrystusa i manna jest typem Chrystusa, ale nie widziałem ani jednej książki. Nie wiem, może widzieliście, ale ja nie. Ani jednej, która wyjaśniłaby nam to, że ziemia jest wszechzawierającym typem Chrystusa. Istnieją, wiecie, jest wiele tysięcy ludzi, chrześcijan, którzy udają się do Izraela. Gdy odwiedzacie jedno z tych sławnych miejsc, w kolejce stoi przynajmniej 20 autobusów. Wiecie, co chciałbym zrobić? Chciałbym przedstawić im tę książkę. Chciałbym polecić tę książkę dla Ministerstwa Turystyki w Izraelu i powiedzieć im, że ta książka wyjaśnia, o co właściwie chodzi w tej ziemi. Nie zajmuje się ona historią ani archeologią. Chodzi tu o duchowe zastosowanie. A kto tak powiedział? Paweł tak powiedział. W liście do Kolosan. Dowiodę wam tego, ponieważ niektórzy z was mogą powiedzieć, o, to tylko twoja szczególna interpretacja. Ale właśnie tego wam dowiodę. Dowiodę wam, że wszystko zawierająca ziemia to typ Chrystusa. Wymienię cztery argumenty, przykłady. Pierwszy z nich, wyjście do Kolosan 1:12. Ojciec uzdolnił nas do uczestniczenia w przyznanym dziale świętych światłości. Bóg uzdolnił wierzących do uczestniczenia w przyznanym dziale. Paweł był Żydem i z pewnością wiedział, co to słowo oznacza, gdy mówił, że mówił o dobrej ziemi jako o dziale przyznanym przez Jozuego dla ludu. Prawda? Jeśli mi jeszcze nie wierzycie, czytajmy W rozdziale 2, wersety 6 i 7 jest mowa o tym, że potrzebujemy w Nim chodzić i być zakorzenieni w Nim. Co to znaczy? To znaczy, że tłem Chrystusa objawionego w liście do Kolosa jest piękna ziemia. Oraz, że wierzący są powołani do przebywania w niej i chodzenia w niej. Jeśli odciągną was filozofia, tradycje, judaizm, grecka kultura i inne rzeczy, wtedy opuszczacie tą ziemię. Chrystus jest nie tylko nasieniem jako życiem dla nas, bogactwa chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Kolosan 1,27. Chrystus nie tylko jest życiem dla nas, ale jest też sferą, na której potrzebujemy żyć oraz w niej. Żyć w ziemi, to znaczy, że żyjemy w jej sferze. Żyć na niej, to znaczy, że żyjemy poprzez nią i dzięki niej. Żyjemy z tej ziemi. Tak jak osadnicy żyli na pewnej ziemi, to znaczy, że z niej żyją, korzystając z niej. To był pierwszy dowód, ale jeszcze pozostały trzy. W księdze Izajasza 8:8 czytamy, że ziemia ta zwana jest ziemią Emanuela. Kogo jeszcze nazywają Emanuel? No właśnie. Ziemia ta nazywa się Jezus. Dobrze? Ziemia, Emanuel, Jezus, Emanuel. Ziemia równa się Jezus. Jeszcze nie zamknąłem tej sprawy. Trzeci przykład. Wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że manna przedstawia Chrystusa. I gdy dzieci Izraela były na pustyni, jadły mannę. Sam Jezus powiedział, że jest prawdziwym chlebem. Tak więc wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że manna jest typem Chrystusa. I w Księdze Jozuego, rozdział 5, werset 12, czytamy, że w dniu, gdy dzieci Izraela weszły do dobrej ziemi, manna przestała padać i od tego czasu jedli z płodów ziemi. Oznacza to, że ziemia jest wyższym poziomem manny. To wzmocniona manna, powiększona manna. Jeśli manna to Chrystus, to ziemia to też Chrystus. Wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że dzieci Izraela, gdy byli w Egipcie, jedli baranka. Jest nim Chrystus. Wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że dzieci Izraela były na pustyni, jadły mannę i jest nią Chrystus. I z tego samego powodu, gdy dzieci Izraela weszły do dobrej ziemi, ta dobra ziemia to Chrystus. Pierwsza konferencja w Pańskim odzyskiwaniu mówiła o wszechzawierającym Chrystusie. Jeśli nie macie tej książki jeszcze, udajcie się do księgarni dzisiaj i kupcie ją. Właśnie od tego zaczęło się Pańskie odzyskiwanie na Zachodzie. Nie było to tylko jedno poselstwo o tej ziemi, ale została napisana cała książka, która wyjaśnia nam, w jaki sposób ziemia to Chrystus. Jeszcze mam jeden dowód dla was, również z listu do Kolosan będę korzystał. W rozdziale 2 czytamy, że potrzebujemy chodzić w Nim. A jeśli nie będziemy w Nim chodzić, w wersecie 4 czytamy, Możemy być zwiedzeni przez przekonującą mową, zwiedzeni to odciągnięci, jak dzieci Izraela były wprowadzone w błąd, odciągnięci od ziemi. Werset 8 mówi, że filozofia może podbić was jak łup, jak dzieci Izraela były uprowadzone do Babilonu. Werset 23 mówi, że ktoś może was oszukać przez samo uniżenie. Ascetyzm. Oddawanie czci aniołom i inne fizyczne rzeczy. To właśnie miało miejsce w przypadku wierzących z Kolosów, gdy zostali odciągnięci przez te rzeczy, zostali też wyprowadzani z tej ziemi. To wyraźnie widać. Jest to bardzo ważna sprawa w Biblii. Ziemia w Starym Testamencie to wszechzawierający typ Chrystusa w Nowym Testamencie. Dobrze, spójrzmy na drugi punkt rzymski. Pan częstokroć mówił do Abrahama o ziemi. To Księga Rodzaju, rozdział 13. To czwarte przemawianie. Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i Twemu potomstwu na zawsze. Stań i przejdź przez ten kraj wzdłuż i wszerz, bo Tobie go dam. Są tu trzy sprawy. Po pierwsze, spójrz na tę ziemię. I rozejrzyj się. Po drugie, przyjmij tę ziemię, ponieważ Bóg daje jemu tę ziemię. I po trzecie, przejdź ten kraj. Punkt A. Ziemia była miejscem, gdzie Abraham mieszkał i żył. B. Ziemia było miejsce, gdzie Abraham mógł pokonać wszystkich swoich wrogów, by Bóg miał mieć na ziemi królestwo. C. Ziemia była miejscem, gdzie Bóg mógł mieć mieszkanie, które było Jego wyrazem. Te trzy punkty wskazują na pięć rzeczy. Po pierwsze, mieszkanie w ziemi, w tej ziemi. Po drugie, mieszkanie na tej ziemi. Po trzecie, pokonanie wroga na tej ziemi. Po czwarte, posiadanie królestwa na ziemi, na tej ziemi. I po piąte, posiadanie mieszkania na tej ziemi. Zanim przejdę do duchowego zastosowania, chciałem przekazać szczególną myśl, gdy Bóg powiedział Abrahamowi, że dam ci tę ziemię, dawał mu bardzo określoną, konkretną ziemię. Bóg nie mówił, dam ci Amerykę. Nie powiedział, że dam ci Chiny. Powiedział bardzo konkretnie, wskazując na tę ziemię. Gdy spojrzymy na mapę, widzimy, że ziemia ta jest bardzo mała. Kraina ta, Bóg nazywa ją moją ziemią. Żadnego innego miejsca na ziemi Bóg nie nazywa moją ziemią. W Starym Testamencie przynajmniej ośmiokrotnie Bóg nazywa tą ziemię moja ziemia. W szczególny sposób więc należy ona do Boga. Gdy udasz się do Izraela, jeśli nie byłeś, zachęcam was, byś się tam udał. To podobne do podróży na Hawaje. Jest tam coś szczególnego. Dlaczego? Ponieważ Bóg nazywa ją moja ziemia. Podam wam 8 wersetów odnośników. Druga Księga Kronik 7:20, Izajasza 14:25. Jeremiasza 2:7, Jeremiasza 16:18, Ezechiela 36:5, Ezechiela 38:16, Joela 1:6 i 3:2. Tam właśnie Bóg mówi, że to jest moja ziemia. Gdy spojrzymy na dzisiejszą ziemię Izraela z samolotu na przykład, jest to bardzo mała ziemia. To 1/3% powierzchni Środkowego Wschodu. Można zapytać, a co jest tak szczególnego w tej ziemi? Natomiast jeden z byłych premierów Izraela, który nazywał się Golda Meir, powiedział: Mojżesz nie był aż tak mądry, bo zabrał nas do jedynego miejsca na Środkowym Wschodzie, gdzie nie ma ropy naftowej. No cóż, panie Meir, nie masz racji. Po pierwsze, nie o to tu chodzi w pierwszej kolejności. Poza tym, dzisiaj ropy naftowej jest dużo w świecie. Najważniejsze jest to, że tą małą ziemię, która ma zaledwie około 25 tysięcy kilometrów kwadratowych, jest to mniej więcej powierzchnia stanu Massachusetts. Jeśli dodać West Bank, zachodni brzeg, daje to 30 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest to bardzo mała kraina i 60% zajmuje pustynia. Dlaczego więc Bóg nazwał to miejsce moja ziemia? Posłuchajcie, w tej bardzo małej ziemi znajduje się wszystko, co jest na całym świecie. Jeśli mi nie wierzycie, pojedźcie tam. Wiecie, jest werset w Starym Testamencie, Księga Ezechiela 38:12. Nazywa tę ziemię środkiem kuli ziemskiej, środkiem całej ziemi. To słowo środek w słowniku można rozumieć jako centrum ziemi i jako najbardziej wzniosłe miejsce na ziemi. To jest Jego ziemia. Ziemia płynąca mlekiem i miodem. Księdze Wyjścia 3:8. Jest to dobra ziemia. Księdze Powtórzonego Prawa 1:25 oraz piękna ziemia. Daniela 11:16. Żadne inne miejsce na ziemi nie ma takiego opisu. Żydzi są bardzo dumni z tej ziemi. Bóg wybrał tą ziemię, aby była typem Chrystusa. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że na tym bardzo małym terenie występują wszystkie rodzaje roślin i zwierząt. Jest 100 gatunków roślin, których nie można znaleźć w innych miejscach na ziemi. I dla porównania powiem wam, że w Wielkiej Brytanii, Jim, stamtąd jesteś, prawda? Wielka Brytania ma 10 razy większą powierzchnię od Izraela, a jednak jest tam 47 takich roślin, które występują tylko tam. Natomiast w Izraelu, który jest 10 razy mniejszy, jest ponad 2 razy więcej takich szczególnych, wyjątkowych roślin. Wiecie, w Izraelu jest około 180 rezerwatów przyrody i ponad 60 obszarów chronionego krajobrazu. Więc rzeczywiście jestem jak przewodnik wycieczki, prawda? Chciałbym was zabrać do fizycznej ziemi, zanim was prowadzę do duchowej, ponieważ ziemia fizyczna jest obrazem duchowej ziemi. Więc ziemia ta, którą Bóg dał Abrahamowi, aby w niej żył, na niej żył i aby trudził się na niej. Aby pokonać wroga, zbudować królestwo i jego mieszkanie. Przejdźmy do punktu D, który mówi nam, że wszystkie te fizyczne aspekty są obrazem. Dla nas dzisiaj ziemią jest Chrystus, który żyje w nas i w którym żyjemy. Powinniśmy w Nim żyć i na Nim mieszkać. Bracia i siostry, w Pańskiej posłudze i w Pańskim odzyskiwaniu podkreślamy, że życie chrześcijańskie nie jest na pokaz. Podkreślamy życie, gdzie Chrystus wyraża się w naszym codziennym życiu. Posługa przypomina nam zawsze, że potrzebujemy prowadzić życie tak, aby chodzić w Nim. Jedynie jeśli chodzimy w Nim w codziennym życiu, możemy wytworzyć życie Kościoła, które jest bogate, które objawia wszechzewierającego Chrystusa. To ostatecznie stanie się świątynią dla oddawania czci Bogu i królestwem, które pokona Bożego wroga. Jest to oparte na chodzeniu, na tym, że chodzimy w Chrystusie. Tak więc dla nas dzisiaj ziemią jest Chrystus, który żyje w nas i w którym my żyjemy. Powiem o jeszcze jednej sprawie. W Księdze Powtórzonego Prawa 11:12 czytamy, że Bóg umiłował tę ziemię tak bardzo, że troszczy się o nią, jak matka o dziecko. Jego oczy zawsze są skierowane na tą ziemię. Od początku roku aż do jego końca. Powiedzcie mi, czy jest inna taka ziemia? W Ameryce jest pieśń o Ameryce, że Ameryka jest piękna. Jednak nie ma takiego wersetu w Biblii. Natomiast w Biblii ta ziemia nazwana jest piękną ziemią. Powtórzę jeszcze raz. Dlaczego tak jest? Ponieważ Bóg wybrał tę ziemię jako obraz, jako typ wszystko zawierającego Chrystusa. W Chrystusie jest wszystko. Wschód, zachód, południe, północ, szerokość, długość, wszystko. Jest jeden rozdział w tej książce, który mówi o rozległości tej ziemi. Doświadczamy Chrystusa nie tylko w Jego bogactwach, ale także w Jego rozległości. Dzieci Izraela, gdy zostały powołane, by wejść do tej ziemi, musiały trudzić się na niej, aby powstały bogactwa, plony tej ziemi. Powtórzonego prawa 8 mowa jest o 7 rodzajach pokarmu, które wytwarza ta ziemia. Jest to pszenica, jęczmień, oliwki, figi, winogrona, granaty i miód. Żydzi nazywają je 7 świętych pokarmów ziemi. Wiecie, wszystkie one są symbolami bogactw Chrystusa. Efezjan 3 mówi nam, że musimy doświadczać niezmierzonych bogactw Chrystusa. Potrzebujemy głosić te niezmierzone bogactwa ludziom, aż te bogactwa zostaną wbudowane, staną się pełnią, zyskają wyraz Chrystusa. Dobrze. Mamy werset w punkcie D, Kolosan 1:27. To bogactwa chwały tajemnicy. Podkreślcie sobie słowo bogactwa. Wiecie, Chrystus w nas jest tajemnicą. Jednak tajemnica ta wytwarza, tak jak dobra ziemia, 7 tych rodzajów pokarmu, tych bogactw. To bogactwa chwały tej tajemnicy. To Chrystus. Zostaliśmy powołani, aby chodzić w Nim. O, bracia i siostry, w naszym codziennym życiu potrzebujemy chodzić w Chrystusie. Kiedyś mieliśmy takie hasło, Mówiliśmy, że wewnętrzne życie służy naszemu codziennemu życiu, a codzienne życie służy życiu Kościoła. Więc życie Kościoła nie powinno być tylko na, nie powinno być na pokaz. Powinno być wypływaniem i wystawianiem tego, jak prowadzimy codzienne życie. Młodzi ludzie, w codziennym życiu, czy radujecie się Chrystusem, czy spędzacie czas na gry komputerowe, a gdy się przyjdzie czas na spotkanie, to idziecie, a jednak nie prowadzicie życia chodzenia w Chrystusie. Potrzebujemy więc napełniać się bogactwami Chrystusa. Teraz punkt trzeci. Ziemia Kanaan, piękna ziemia, przedstawia w formie typu Chrystusa, który jest przydzielonym działem świętym. W Starym Testamencie dzieci Izraela otrzymały dział ziemi. W jakim celu? Aby mogli trudzić się na tej ziemi. Gdy trudzili się na niej, pracowali, wytwarzali plony tej ziemi. Wiecie, dzieci Izraela, gdy były w Egipcie, nie musiały nic robić. Otrzymały baranka i zjadły go i wyszły z Egiptu. Takie jest doświadczenie wielu chrześcijan. Doświadczają Chrystusa jako baranka. Wychodzą z Egiptu. Gdy są na pustyni, też nie muszą się trudzić nad manną, ponieważ spada z nieba. Gdy jednak otrzymają przyznany im dział, muszą się na niej trudzić, aby wytworzyć oliwki, figi, winogrona i wszystkie inne rodzaje pokarmu, aby trzy razy w roku zbierali się, przynosili je na wyznaczone przez Boga miejsce i ofiarowali je Panu. Ten obraz jest bardzo jasny. Jako wierzący, co potrzebujemy robić? Wszyscy otrzymaliśmy dział Chrystusa i musimy trudzić się na nim każdego dnia. Jeśli będziemy się trudzić nad nim, Bóg ześle deszcz. Gdy Bóg ześle deszcz, pobłogosławi tę ziemię i wytworzy ona wszystkie te bogactwa. Co to za życie? Cóż za życie? Jakże bogate chrześcijańskie życie. Życie chrześcijańskie to życie bogactw. To nie życie ubóstwa. A przydzielony dział odnosi się do działu dziedzictwa zobrazowanego przez dział pięknej ziemi Kanaan, danej dzieciom Izraela dziedzictwo. Jeden. Dziedzictwem nowotestamentowych wierzących, ich przydzielonym działem jest wszechzawierający Chrystus. Moi bracia i siostry, wszyscy otrzymaliśmy dział. Tak jak dzieci Izraela. Bracie James, otrzymałeś dział, prawda? Tak masz na imię, prawda? Otrzymałeś dział, tak jak pokolenie Judy lub pokolenie Benjamina. Jednak mógłbyś wyjść z tej ziemi, tak jak w Księdze Sędziów, i wtedy straciłbyś tę ziemię i prawo do tej ziemi. Jednak trzymajmy się naszego prawa i trudźmy się na tej ziemi. Dwa, Chrystus jest przydzielonym działem świętych, ich boskim dziedzictwem, z którego mogą korzystać. B, ponieważ otrzymaliśmy Chrystusa, który jest przydzielonym nam działem, winniśmy w Nim chodzić. O, Biblia mówi tak wyraźnie, że powinniśmy chodzić w Chrystusie. Następnie w liście do Galacjan czytamy, że powinniśmy chodzić w Duchu, a nie będziemy wypełniać pożądań ciała. Chodźcie w Duchu, a wydacie owoc Ducha. Chodźcie w Nim dzień po dniu. Gdy rozmawiamy z żoną, chodźmy w Nim. Gdy troszczymy się o swoją pracę, chodźmy w Nim. Gdy troszczymy się o nasze obowiązki, chodźmy w Nim. Gdy troszczymy się o nasz dom, o finanse, chodźmy w Nim. Abyśmy mieli doświadczenie Chrystusa w naszym codziennym życiu. W pewnym sensie nie obchodzi mnie, czy usługujesz w pełnym wymiarze czasu, czy pracujesz zawodowo. Obchodzi mnie to, czy chodzisz w Chrystusie. Jeżeli usługujesz pełnoczasowo, a jednak nie chodzisz w Chrystusie, to nie ma to wartości. Jeśli natomiast masz pracę zawodową i chodzisz w Chrystusie przez cały dzień, trudzisz się na ziemi. Jeden, chodzić to żyć, działać, zachowywać się i być. Powinniśmy chodzić, żyć i działać w Chrystusie, żebyśmy mogli radować się bogactwami, tak jak dzieci Izraela. żyły w pięknej ziemi, korzystały z jej bogatych produktów. To niesamowite, gdy odwiedzicie Izrael, zobaczycie, że nie ma drugiego kraju z takimi bogatymi plonami. Możecie udać się do Doliny Jezreel, patrząc na niej, zobaczycie jej drugi koniec, to wszystko jest ziemia rolna. Choć Izrael jest tak mały, w porównaniu z resztą Środkowego Wschodu, wytwarza 95% swojego zapotrzebowania na żywność, a pozostałe kraje Środkowego Wschodu muszą co roku importować żywność na 300 miliardów dolarów. Tak więc jest to bogata ziemia, jednak musimy trudzić się na ziemi. 100 lat temu nikt na niej się trudził, więc była bagnista, jednak teraz ludzie trudzą się na niej, a Bóg zsyła deszcz. Więc widzimy tu wspaniały obraz. Rzeczywistość jest taka, że my, jako chrześcijanie, otrzymaliśmy dział, przyznany nam dział. I musimy pracować na tym dziale, aby wydał plon. Nie jest to zła ziemia, ani bagnista. Nie jest to pustynia. Może wydawać bogactwa, abyśmy my z nich korzystali oraz Bóg. Punkt trzeci. Piękną ziemią dzisiaj jest Chrystus, wszechzawierający Duch, który mieszka w naszym duchu i którym się radujemy. Chodzić według tego Ducha to centralna i kluczowa sprawa w Nowym Testamencie. Jest tu podany werset listu Galacjan 3:14. Jest to bardzo ważny werset. Zwróćcie na niego uwagę. Werset ten mówi, że obietnica Ducha została nam dana. Najpierw jest mowa o błogosławieństwie Abrahama, które jest zrealizowane jako obietnica Ducha. Przeczytam to z wami, mały kawałek. W listu do Galacjan, rozdział trzeci, werset 14. Aby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. Mówiłem już wcześniej, co otrzymał Abraham? Ziemię. Jednak tu, w Nowym Testamencie, dany został Duch. Co to znaczy, że Duch jest ziemią? Czy to jest dla was jasne? Abraham otrzymał ziemię. My otrzymaliśmy Ducha. Więc Duch jest ziemią. Jeśli dla was to nie jest jasne, czytajmy jeszcze parę wersetów, a będziecie mieli większą jasność. Potem czytamy, że ziemia ta, którą otrzymał Abraham, nie była mu dana pod jakimś warunkiem. Została dana bezwarunkowo. Bóg najpierw dał obietnicę, a potem wzmocnił ją przymierzem. Widzimy to dalej w następnym wersecie, werset 15. Przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet u prawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Jest tu mowa o Bożym przymierzem z Abrahamem, dotyczącym ziemi. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi i nasieniom jego, jakby o wielu, ale jako o jednym. O tym mówiliśmy na ostatnim poselstwie, że nasieniem tym jest Chrystus. Więc była tu mowa o nasieniu. I wracamy w wersecie 17. Przymierza przedtem od Boga utwierdzonego. To przymierze z Abrahamem. Zakon, który po 430 latach nastał, nie znosi, aby miał zepsuć obietnicę Bożą. To jest pierwsze przymierze. które nie anuluje obietnicy. I następny werset, albowiem jeśli sprawa jest dziedzictwo, to jest ziemia, to już nie z obietnicy. Zakon został nadany później, lecz Abrahamowi przez obietnicę darował je Bóg. Co Bóg darował? Ziemię, dziedzictwo. Nie poprzez prawo, które przyszło później, ale przez obietnicę. Więc dlaczego jest prawo? Po środku zostało nadane z powodu wykroczenia. Czytamy więc tutaj, że najpierw była obietnica, która została wzmocniona przez przymierze. To jest ważna sprawa. Po środku pojawiło się prawo, które nie jest aż tak ważne. Później dochodzimy do końca, do nowego przymierza. Nowe przymierze nie jest odbiciem prawa po środku, lecz odbiciem tego, co było na początku. Tak więc przeczytam jeszcze krótki ustęp z książki. Są tylko dwa przymierza. Nie stare przymierze na Górze Syjon, ale to dane Abrahamowi w Księdze Rodzaju 15. Czytam z książki Watchmana Nie nowe przymierze. Tylko przymierze Abrahama, przymierze obietnicy i nowe przymierze są właściwymi przymierzami. To pośrodku nie jest uznawane za właściwe przymierze. Chociaż jest wiele przymierz, najważniejsze jest to z Abrahamem i nowe przymierze. Wszystkie inne są mniej ważne i obejmują, mają mniejszy zakres. Tak więc obietnica ta potwierdzona przez przymierze. W Księdze Rodzaju 15 jest obrazem nowego przymierza, a nowe przymierze dotyczy Chrystusa. W środku nie ma nic. Nowe przymierze, wszystko w Nowym Testamencie jest dalszym rozwojem przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem i dziedziczy to, co Bóg obiecał Abrahamowi. List do Galacjan mówi nam, że przymierze, jakie zawarł Bóg z Abrahamem, jest właściwym przymierzem, nie przymierze na Górze Synaj. Przymierze prawa było czymś dodanym, czymś pośrodku. To pokazuje, jak ważny jest 15 rozdział Księgi Rodzaju. Ten rozdział jest prekursorem całego nowego przymierza. Powiem o jednej sprawie jeszcze. Bóg udzielił już obietnicy dotyczącej ziemi w 12 rozdziale. Dlaczego więc potrzebne było przymierze? Oto powód. Obietnica może ulec zmianie, jednak przymierze nigdy nie ulegnie zmianie. Abraham był w stanie uwierzyć w obietnicę nasienia, to coś mniejszego, ale nie był w stanie uwierzyć w obietnicę ziemi, to coś większego. Aby pomóc jego niewierze, Bóg powiedział, zawieram bezwarunkową umowę. Zobowiązuję się wypełnić tą obietnicę. I obietnica ta stała się przymierzem. Wiecie, w tej historii w Księdze Rodzaju 15 Bóg polecił Abrahamowi, aby przeciął trzy sztuki bydła na dwie części oraz aby przygotował dwa rodzaje ptaków, synogarlicę i gołębicę i położył je tam. Gdy Abraham spał, nastała ciemność, zstąpił ogień i przeszedł przez te ofiary. Wiecie, co to oznacza? Oto znaczenie. W czasach Starego Testamentu, kiedy Abraham zrozumiał, co to znaczy, jeśli ogień przejdzie między tymi ofiarami. W ten sposób ludzie zawierali wtedy przymierze ze sobą w jego czasach, w czasach Abrahama. Gdy ktoś zawierał przymierze z drugą osobą, przecinał jałówkę lub kozła na połowę i kładli je obok siebie, ten, który składał przymierze, przechodził między tymi połówkami jako znak, że zawiera przymierze z drugą osobą. Ten znak pokazuje, że przymierze przechodzi przez serce i organy oraz jest pieczętowane krwią. Więc człowiek ten mówi, przecinam zwierzę na połowę i przechodzę po środku. Przechodzę przez krew i wnętrzności i organy, co oznacza, że nie zerwę tego przymierza. Wiecie, kto przeszedł przez tą ofiarę? Bóg. Bóg przeszedł przez krew i wnętrzności i organy, aby zapewnić, że nigdy nie zrezygnuje z tego przymierza. Czyż to nie wspaniałe? Naprawdę. Dobrze, pójdźmy dalej.
Okay.
Punkt czwarty. Fizycznym aspektem błogosławieństwa, które Bóg obiecał Abrahamowi, była piękna ziemia, ty wszechzawierającego Chrystusa. Ponieważ Chrystus ostatecznie urzeczywistnia się jako wszechzawierający, życiodajny duch, błogosławieństwo obiecanego ducha odpowiada błogosławieństwu ziemi obiecanej Abrahamowi. Tak więc w Starym Testamencie była obietnica ziemi, a w Nowym jest obietnica ducha. W Starym Testamencie ziemia była wszechzawierająca. W Nowym Testamencie duch jest wszechzawierający. Jest wszechzawierający, ponieważ Chrystus jest jaki? Wszechzawierający. Alleluja. Mamy wszechzawierającego Chrystusa, który staje się wszechzawierającym duchem jako wypełnienie wszechzawierającej ziemi.
Amen.
B. Ponieważ Duch jako urzeczywistnienie Chrystusa jest właściwie w naszym doświadczeniu piękną ziemią, źródłem obfitego Bożego zasobu, którym możemy się radować. Punkt piąty. Ziemia to nie tylko nasze indywidualne doświadczenie Chrystusa, lecz takie doświadczenie Chrystusa w codziennym życiu, co wytwarza? Życie Kościoła. Ziemią jest Chrystus jako wszechzawierający duch, jak również Kościół, ciało Chrystusa, które jest powiększeniem, poszerzeniem Chrystusa. To był punkt piąty. W Kościele żyjemy w Chrystusie i na Chrystusie. W Kościele pokonujemy wrogów i mamy Królestwo Boże z Bożym mieszkaniem. Aby wypełnić Boży zamysł, musimy otrzymać Jego łaskę, żeby Chrystus budował się w nas jako nasienie i wyrażał się z nas jako ziemia oraz był naszym życiem Kościoła. W wyniku tego będziemy radowali się Bożym odpoczynkiem, pokonamy Bożych wrogów i ustanowimy Boże Królestwo wraz z Jego mieszkaniem, które będzie Go wyrażało i reprezentowało. Podany tu werset to 1 Koryntian 12. Oczywiście rozdział ten mówi o ciele, ale 1 Koryntian pokazuje obraz dzieci Izraela, które weszły do dobrej ziemi w 10 rozdziale. Wszyscy przodkowie przeszli przez obłok i jedli ten sam duchowy pokarm. Celem było to, aby weszli do pięknej ziemi. Następnie jest mowa o stole pańskim, który jest obrazem Kościoła, przedstawia Kościół, jest obrazem dobrej ziemi. Innymi słowy, potrzebujemy doświadczać Chrystusa i wchodzić w dobrą ziemię, radować się Nim jako wszystko zawierającą ucztą, aż staniemy się ciałem Chrystusa, wyrażającym Go. Kiedy to zrobimy, pokonamy wroga i ustanowimy królestwo, będziemy Go reprezentować jako Jego mieszkanie. D. W określonym czasie, gdy już prawdziwie staniemy się niczym, Bóg budowuje się w nas w Chrystusie, a to, co się w nas buduje, wyda Chrystusa jako nasienie i również wniesie nas w Niego, naszą ziemię. W tym i następnym punkcie wkraczamy w sprawę przymierza. Przymierze to pokazuje nam z jednej strony, że Bóg jest wierny, nigdy nie zrezygnuje z tego, co obiecał. Z drugiej strony pokazuje nam ono w formie typu, że wszystko zależy od dzieła Chrystusa, Jego dokonań, Jego śmierci, zmartwychwstania i Jego niebowstąpienia. Chrześcijańska doskonałość nie ma nic wspólnego z tym, co robimy. Nam chodzi o to, byśmy utożsamiali się z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Gdy utożsamiamy się z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, a nie jesteśmy w sobie samych, lecz w tym, czego On dokonał, wtedy wykonuje się nowe przymierze. Przez dłuższy czas nie rozumiem dokładnie, dlaczego Watchman Nee uwolnił te poselstwa o nowym przymierzu w tym właśnie okresie czasu. Wydaje się, że w tym czasie, w jego początkowej posłudze, dużo kładł nacisk na osobiste doświadczenie Chrystusa i na inne sprawy związane z wewnętrznym życiem. A potem nagle wydaje on serię poselstw, moim zdaniem niezwiązanych z tym tematem, na drugiej konferencji o zwycięzcach w roku 1931, wyłącznie o nowym przymierzu. I nie rozumiałem, dlaczego. Czytałem te materiały, które dotyczyły 15 rozdziału Księgi Rodzaju. I pojawia się taki wątek. Nie czytałem wam tego. W znacznej części tej książki mówi on o tym, w jaki sposób doświadczamy listu do Rzymian 6:6. To jest nasz stary człowiek jest ukrzyżowany z Chrystusem. Jak doświadczamy właściwie uświęcenia i wolności od grzechu? Nie abyśmy coś robili z siebie, lecz gdy utożsamiamy się z Nim i uznajemy fakt, że Chrystus został ukrzyżowany. Cała duchowa rzeczywistość jest w Chrystusie, a nie w nas, w naszym ja. Więc nie krzyżujemy siebie przez swoje ja, ale jesteśmy ukrzyżowani, ponieważ zobaczyliśmy, że Chrystus został ukrzyżowany, ukrzyżował nas na krzyżu. Nie tylko Chrystus umarł za nasze grzechy, na początek, lecz dał nam większą obietnicę i zapieczętował ją przymierzem. Obietnicą to jest to, że gdy umarł Chrystus, my też umarliśmy z Nim. To jest boska rzeczywistość, która nie ma nic z nami wspólnego. Jest w pełni związana z Bożym przymierzem. Bóg objął ją przymierzem. I to jest cały Nowy Testament. Nowy Testament nie mówi nam, co mamy robić, ale mówi nam, co Chrystus uczynił. Chrystus umarł za nasze grzechy oraz Chrystus ukrzyżował naszego starego człowieka. To jest boski fakt i boska rzeczywistość. Gdy utożsamiacie się z tym faktem, utożsamiacie się z Bożym przymierzem. A Boże przymierze nigdy nie zmieni się. Spójrzcie na siebie. Powiecie, nigdy mi to się nie uda. Spójrz raczej na to, czego dokonał Bóg. On sam zapewnia, że to nastąpi. To nigdy się nie zmieni. To jest natura nowego przymierza. O, to jest coś niesamowitego. O tym mówi 15 rozdział Księgi Rodzaju. 6. W Księdze Rodzaju 15:7-21 Bóg zawarł z Abrahamem przymierze dotyczące ziemi, które nigdy nie zmieni się. To doświadczenie utożsamiania się, doświadczania wszystkiego, co Chrystus uczynił, śmierci i zmartwychwstania, to nigdy nie zmieni się, ponieważ jest to przymierze.
You know, there's one good thing here that says, well,
Przecież tam takie zdanie, gdyby Bóg zawarł przymierze, a potem je zmienił, byłby niesprawiedliwy. Wiecie, Bóg sam się zobowiązał. Więc ponieważ Bóg zobowiązał się, mamy pewną podstawę. Możemy przyjść do Boga nie na bazie tego, co mamy lub czym jesteśmy, lecz na podstawie tego, do czego On się zobowiązał. Zobowiązał się na krzyżu do tego, czego dokonał Chrystus. Ten fakt nigdy nie zmieni się. To jest nowe przymierze. Co więcej, Bóg uczynił dla nas Chrystusa wszechzawierającym duchem jako wszechzawierającą ziemią. To nigdy nie ulegnie zmianie. Dobrze, wstajecie rano, czasem, gdy ja wstaję, czuję się jak przypalona grzanka. Ilu z Was ma takie doświadczenie? Może wstajecie rano i czujecie się jak ciasto wiśniowe, ale możecie też czuć się jak przypalony tost. Jednak coś nigdy się nie zmienia, ponieważ Bóg uczynił przymierze w Chrystusie, którym ukrzyżował nas. Musimy jedynie chodzić w Nim? Czy potrzebujemy filozofii? Nie. Czy potrzebujemy religii? Nie. Czy potrzeba nam zmiany otoczenia? Nie. Czego nam trzeba? Pozostawać w Nim. Powiedzcie amen na ten fakt. Trudźcie się na dobrej ziemi. Chrystus jest wszechzawierającą dobrą ziemią. Czyż to nie była dobra wycieczka? Poproszę o dobre wynagrodzenie za to oprowadzanie.
Okej.
Przeczytamy punkty A i B. Ponieważ Abrahamowi brakowało wiary i nie uwierzył on Bogu w kwestii obietnicy dotyczącej ziemi, my często czujemy się jak właśnie przypalona grzanka. Bóg mu ją potwierdził, zawierając z nim przymierze. Nie jesteśmy w nowej obietnicy, lecz w nowym przymierzu, w Nowym Testamencie. Niezwykły sposób, w jaki Bóg zawarł to przymierze, wskazuje, w jaki sposób Abraham może wypełnić odwieczny Boży zamysł. Tak szczególny sposób Bóg zawarł to przymierze. Przeczytam jeszcze dwie linijki z książki brata Lee. Powiedział, sposób, w jaki Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, był bardzo szczególny. Ta część słowa trudno jest do zrozumienia. Poświęciłem wiele czasu, żeby zrozumieć tę część słowa. Przeglądałem książki, ale żadna z nich nie oferowała nic pomocnego w tej sprawie. Pan pokazał mi prawdziwe znaczenie tej porcji słowa. Ten przykład z Księgi Rodzaju 15 to spełnienie przymierza, to zapis tego, jak Bóg wprowadza w życie przymierze. Brat Lee poświęcił wiele czasu na tą porcję słowa. A teraz my mówimy o tym, co ona znaczy. Czyż to nie wspaniałe? Jeden, przymierze zawarte przez Boga z Abrahamem było przymierzem obietnicy, które miało zostać wypełnione. Dzięki Bożej mocy, w Jego łasce, a nie przez wysiłki Abrahama w upadłym ciele. Nowy Testament jest kontynuacją tego przymierza. Nie przymierza na górze Synaj, ale przymierza obietnicy zapieczętowanej przymierzem. Bóg zawarł swoje przymierze z Abrahamem przez kogo? Ukrzyżowanego i zmartwego Chrystusa. Czy ukrzyżowany Chrystus może się zmienić? Nie. Czy zmartwychwstały Chrystus może się zmienić? Nie. Jeśli nie może się zmienić, to i przymierze nie może. Boskie fakty nie mogą się zmienić. Trzy różne sztuki bydła, które zostały zabite, symbolizują Chrystusa w Jego człowieczeństwie. Ukrzyżowego zaraz, jałówki służyły do ofiary czyniącej pokój. Księga Kapłańska 3:1. Kozły służyły do ofiary za grzech. Baranek służył do ofiary całopalnej. Z Księgi Kapłańskiej 1 czytamy o tym w studium życia. A dwa ptaki symbolizują Chrystusa w Jego człowieczeństwie. Synogarlica oznacza życie cierpienia, bogołębica symbolizuje życie wiary. I oba te ptaki są z nieba. To są boskie fakty. które nigdy nie ulegną zmianie. Chrystus został zabity w swoim człowieczeństwie. To nigdy nie ulega zmianie, lecz nadal żyje w swojej boskości. Prośba Boga o ofiarowanie mu bydła i ptaków skierowana do Abrahama wskazuje na to, że Abraham musiał się utożsamić z ofiarami, które składał. Nie utożsamiamy się z naszym ja, ale utożsamiamy się z tym, kim jest Chrystus. I był jedno z nimi. Wynika z tego, żeby wypełnić odwieczny Boży zamysł, musimy być ukrzyżowani w Chrystusowym ukrzyżowaniu i zmartwychwstali w Jego zmartwychwstaniu. Nie możemy się krzyżować w naszym własnym uśmiercaniu, umartwianiu się. Tylko w taki sposób możemy praktykować życie Kościoła w Chrystusie. Bracia i siostry, w naszym codziennym życiu opierajmy się, polegajmy na boskich faktach, nie na naszych uczuciach, ani naszych doświadczeniach, lecz codziennie opierajmy się na Bożym przymierzu. To jest nowe przymierze, które Bóg zaprowadził w Chrystusie. Jeśli będziemy stosowali je, przyswajali, to będziemy radowali się dobrą ziemią i będziemy tam osiedlać się i pozostawać. Amen. Czyż nie radujecie się tym? I ostatni punkt. I ostatni punkt, który jest bardzo ważny. Tak jak powiedzieliśmy, Boże przymierze nigdy nie zmienia się. Powiedział, że da tę ziemię, ziemię Izraela. I nie jest to, nie nazywa się ona Palestyną. Wiecie, skąd pochodzi słowo Palestyna? Od Filistynów. Gdy Rzymianie przejęli tą ziemię i przegnali wszystkich Żydów, starali się ich poniżyć i nazwali tę ziemię Palestyna od słowa Filistyni. Nie jest to ziemia Filistynów, lecz jest to ziemia Emanuela. Boże przymierze nigdy nie zmieni się. Pomimo tego, co stara się robić Waszyngton czy inni, dopiero gdy przyjdzie Mesjasz, wszystko będzie rozstrzygnięte. Gdy On przyjdzie, obietnica i przymierze Abrahama dosłownie wypełnią się w sensie fizycznym. Granice tej ziemi nie będą wynikać z porozumienia w Oslo czy z mapy drogowej, ale będą odpowiadać boskiej mapie. Jakie będą granice? Terytorium Izraela od Nilu po Eufrat. Chrystus, jedyne w swoim rodzaju nasienie Abrahama, odziedziczy tę ziemię, by ustanowić swoje tysiącletnie królestwo. Wiecie, w roku 1967 Żydzi prawie doszli tych granic, ale jednak powinni byli dojść aż do Damaszku, stamtąd do Eufratu i powinni byli przyjąć Irak. Wtedy byłyby właściwe wymiary tego, co w Starym Testamencie Bóg obiecał Abrahamowi. Teraz mamy różne wydarzenia. To w końcu się wydarzy. Nie w Waszyngtonie, ale gdy powróci Chrystus. Amen. Wiecie, wezmę ze sobą szkolonych ze szkolenia pełnoetatowego do Izraela, ponieważ im to obiecałem 3 lata temu. Muszę więc wypełnić swoje obietnice. Po tym szkoleniu zabiorę ich. Warto potem pojechać. W zeszłym tygodniu starałem się im wyjaśnić, co powinni zobaczyć. Powiedziałem o takim hymnie, którym chciałbym zakończyć to spotkanie. Napisał go John Wesley. Opublikował go 150 lat przed utworzeniem państwa Izrael. W tym hymnie prorokował, że Boży lud powróci, że naród Izraela zostanie utworzony, a Jeruzalem będzie odzyskana i świątynia będzie zbudowana. I ja dorastałem w anglikańskiej szkole z internatem i śpiewaliśmy tą pieśń często. Nie wiedziałem, co znaczy, aż pewnego dnia zastanowiłem się. John Wesley napisał taką pieśń? To niesamowite, że napisał ją 150 lat przed powrotem Żydów do tej ziemi. Przeczytam wam jedną zwrotkę. Możecie sprawdzić w internecie i znaleźć tą pieśń. To was zadziwi. Wiemy, że to musi się spełnić, gdyż Bóg to powiedział w Słowie. I Zbawiciel będzie miał na własność cały Izrael, który odzyska swój pierwotny kraj 150 lat wcześniej. Powstanie Jeruzalem odbudowane na jego rozkaz. Stanie znów na górze Moria, jego świątynia, i dotknie niebios. Pamiętam, że śpiewałem tę pieśń, a John Wesley napisał ją 150 lat wcześniej. On był naprawdę prorokiem. Pewnego dnia każdy wiersz tej pieśni wypełni się dosłownie. Ziemia ta będzie w pełni odzyskana, ponieważ Bóg zawarł takie przymierze. My natomiast jesteśmy na niebiańskich wyżynach i radujemy się rzeczywistością tego typu, typu wszechzawierającego Chrystusa. O, cóż za ziemia! Amen!